Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę, odszedł z powrotem do Galilei. Można powiedzieć, w momencie takiego wielkiego splendoru chwały, tutaj faryzeusze nawet powiedzieli taki szum, że Jezus mniej więcej robi chrzci w ogóle niż Jan. W tym momencie Jezus się usunął. Gdzie on poszedł? On poszedł do Samarii. Samaria to było takie miejsce, gdzie tak naprawdę czczono Boga Jahwe, ale ci czciciele, oni nie byli Żydami. Oni chcieli bardzo być Żydami. Oni uwierzyli w Boga Żydów i właściwie robili wszystko, żeby być, no, przychodzić do tego Boga. Ale sami Żydzi, oni ich odrzucili. Tak naprawdę oni nie obcowali z Żydami, im nawet nie wolno było rozmawiać z Żydem. Bo to było coś takiego gorszego. Więc oni mieli kapłanów, mieli całe ceremonie, wszystko tak jak Żydzi, ale po prostu nie byli Żydzi.
Zmiana.
Jezus i musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. To jest właśnie takie niesamowite. Ja zawsze się zastanawiałam kiedyś, jak to czytałam, dlaczego tu jest tyle taki opis tego wszystkiego. Gdzie to było, której to było, jak to było. I myślę sobie, po co to jest wszystko. I wierzę, że Duch Święty pokazał mi, o co to chodziło z tą studnią Józefa. Jak to było? Zerkniemy do pierwszej księgi Mojżeszowej, 48 rozdział. Samarytanka, ona później jeszcze w kolejnych wersetach, ona się powołała, czy ty jesteś, Jezu, większy niż nasz ojciec Jakub. Ona powołała się na ojca Jakuba, nie? Można powiedzieć, no jak Samarytanka, która tak naprawdę nie pochodzi z Żydów, ona się powołała na Jakuba. Więc chodzi tutaj o całą historię, która powstała. W jaki sposób ta studnia, ona dostała się w ręce najpierw Jakuba, a potem dostała się w ręce synów Józefa. W ogóle kim był Jezus? Józef. Kim był Józef? Józef był jednym z synów Jakuba i on był taki uprzywilejowany. On miał takie, można powiedzieć, fory u tatusia, nie? Był taki szczególny. Tatuś mu uszył piękny strój, wyróżniał się. I on jeszcze miał takie niesamowite sny, że jest taki największy i w ogóle, że jego bracia będą mu się kłaniać. I oni byli zazdrośni. Poza tym on był, oni wiedzieli, że on był z tej żony, która była umiłowaną Jakuba, nie? On był z Racheli. Benjamin i on to byli dwóch synów, którzy się urodzili z Racheli. I kiedy Józef, kiedy bracia go znienawidzili z powodu zazdrości, oni go wydali i aż do tego stopnia, że po prostu chcieli go zabić, nie? No ale tam rozmyślili się jednak, że tego nie zrobią i wrzucili go do studni. Wrzucili go do suchej studni. Wiecie, to są wszystko symbole. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, ja wierzę, że Józef jest symbolem Chrystusa. Kiedy on przyszedł, to Żydzi, oni znienawidzili go. Za co go znienawidzili? Bo on nazywał swojego Boga Ojcem. On miał tą wspaniałą relację z Bogiem Ojcem. I w ten sposób oni go wrzucili do tej studni i on, tak jak w grobie, przez 3 dni był w tej studni, w tym oddzieleniu. I Bóg miał wspaniały plan, mimo tego wszystkiego, mimo tego odrzucenia. I tak naprawdę Żydzi odrzucili, oni odrzucili Chrystusa, właśnie między innymi dlatego, że on przyszedł objawić Boga jako Ojca, jako tatusia naszego. I on potem dostał się do Egiptu. Tam przeszedł bardzo ciężką drogę, znamy tą całą historię, będę opowiadać, ale ostatecznie jemu na tej obczyźnie w Egipcie urodziło się dwóch synów, Menases i Efraim. I to byli synowie, którzy się narodzili z poganki, z kobiety, która nie była Izraelitką. I ja wierzę, że te plemiona, one symbolizują nasze wszczepienie w Izrael, nasze wybranie. Dlatego Samarytanka, ona się powołała z studni Jakuba. I w momencie, kiedy już Jakub umierał, on przywołał dwóch swoich synów, właśnie Menasesa i Efraima. I on ich błogosławił, wiecie? I on powiedział, że on im daje to pole, konkretnie to pole z tą studnią, on im daje w prezencie jako dodatkowe dziedzictwo, nie? Więc Samarytanka, ona w ten sposób, ona powiedziała, że my mamy to dziedzictwo, my mamy tego Boga. I my jako poganie jesteśmy dalej wszczepieni, jesteśmy tak bardzo ważni też dla Chrystusa. I on tutaj rozmawia i tu następuje dialog między tą kobietą i między Jezusem. Wiecie, to była kobieta nieżonna, ona mało, że była Samarytanką, ona była odrzucona też z tego powodu, że po prostu miała tam swoją historię życia niechlubną, nie? I tu pisze tak, wrócimy do Ewangelii Jana, 4 rozdziału. Rozmowa Jezusa z Samarytanką. 4 rozdział 10. Może od 9. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. I to jest po prostu coś niesamowitego. Kiedy on użył tego sposobu dotarcia, nie? Poprosił ją o wodę, nie? Ale potem on chciał jej przekazać, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, a wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. I Jezus ma dla nas żywą wodę, ale są pewne warunki, żebyśmy tą żywą wodę zaczerpnęli. I tutaj Jezus mówi, że gdybyś znała dar Boży. Czym jest ten dar Boży? To jest Duch Święty. Jeżeli ty wejdziesz w społeczność z Duchem Świętym, ty będziesz zaspokojony. Twoje pragnienie, twoje serce będzie zaspokojone. Ale dalej pisze, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie. I my wchodzimy w społeczność z Duchem Świętym poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez wiarę w Jego dzieło odkupieńcze, w Jego obietnice. Po prostu my wchodzimy w tą relację. I możemy doświadczać tego napełnienia, tego nasycenia, które mamy w Duchu Świętym. I dalej mówi do niej, Samarytanka mówi do niego, ona ma pewne bariery w umyśle, ona ma pewne rzeczy, które tak do końca nie pozwalają się napić. I Jezus, on łamie te bariery w jej myśleniu. I Samarytanka mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Skąd ją masz? I wiecie, w naszym życiu nie są takie po prostu ograniczenia. To są nasze ograniczenia ludzkie, myślowe. My myślimy tak. Duch Święty, on przychodzi tylko na jakieś konferencje w Niemczech. Tak? Ja muszę tam pojechać, żeby go doświadczyć, nie? Nie mam tego czerpaka, no nie mam tych pieniędzy, nie mam tych możliwości, coś nie tak, nie? Albo Duch Święty, on tylko działa tutaj na zgromadzeniach. Oczywiście tak nie jest. I zaraz zobaczymy, jak Jezus zmienia jej myślenie na ten temat. I wierzę, że w naszym życiu my możemy mieć cały czas pełnię i nasycenie Boga i obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy żywi, dlatego, że narodziliśmy się z Ducha Świętego, dlatego, że poznaliśmy dawcę życia, poznaliśmy Jezusa. I ona dalej pytanie zadaje Jezusowi. Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, synowi jego i trzody jego? Ona mówi, no ale tak, panie, no ale ja mam swoją tradycję, nie? Ja mam swojego lidera, ja mam coś tam, no ale ty możesz mi dać tą wodę żywą, no, no Jezus może dać ci wodę żywą, możesz mieć pełnię. I dalej Jezus mówi do niej, każdy, kto pije wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Zobaczcie, że ta woda, ona jest źródłem wody żywej ku żywotowi. Jeżeli ty chcesz mieć pełnię życia, jeżeli ty chcesz działać, tobie potrzebne jest napełnianie się Duchem Świętym. Jeszcze otworzymy Ewangelię Jana, 7 rozdział, 37. Ewangelia Jana 7:37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Dlaczego Duch Święty jeszcze nie był dany? Bo Jezus nie był uwielbiony. W jaki sposób Jezus został uwielbiony? On został uwielbiony na krzyżu. On został wywyższony, 3 rozdział Ewangelii Jana do Nikodema, historia, gdzie Jezus mówi, że on musi być wywyższony, tak? Tak jak wąż na krzyżu, Jezus musiał być wywyższony. I przez to, to jest wspaniałe dzieło krzyża, my możemy mieć tą pełnię ducha, to jest jedyny warunek, to było to, że Jezus musiał umrzeć. Nie znamy historii dziejów apostolskich, kiedy Duch Święty wstąpił, to już było po śmierci Jezusa. I wiecie, ja wiem, ja mówię to z doświadczenia. Ja wiele razy po prostu Boga ograniczałam przez to, że myślałam, że musi się to dziać tak, albo że ja muszę sobie zasłużyć, albo ja muszę być taka dobra, a ja jeszcze jestem taka niedoskonała, no to jak Duch Święty może działać we mnie i przeze mnie? To nie jest prawda, dlatego że ty nie jesteś doskonały z tego powodu, że tak super się zachowywałeś dzisiaj. Tylko jesteś doskonały, dlatego że krew Jezusa, ona jest na tobie. I to musiało się stać, dlatego że Duch Święty jest święty. I On przyjdzie tylko na ofiarę czystą, bez skazy. I to był baranek, to był Chrystus. I ponieważ On umarł, On ciebie odkupił i dlatego Duch Święty może na ciebie stąpić. I chciałabym, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 55 rozdział. Od 1. I tu pisze, nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie. To jest super słowo, nurze, czyli szybko. Ty, który nie masz w sobie nasycenia takiego w swoim sercu, w swojej duszy. Przyjdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniądze za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy i tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. I to właśnie było to wieczne przymierze krwi Jezusa, krzyża, która się stała. No i wrócimy do Ewangelii Jana, 4 rozdziału, dalej historia Samarytanki. 13. Odpowiedział Jezus, mówiąc, każdy, kto pije wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła. I tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Więc on ją doprowadził do momentu, kiedy ona powiedziała, tak, ja chcę tej wody, daj mi tę wodę. I co się stało? W dalszej historii Jezus konfrontuje ją z grzechem. Robi to w bardzo sposób delikatny. Ale on po prostu zadał jej pytanie. Mówi w 16, mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś, rzekła mu niewiasta. Panie, widzę, żeś prorok. On po prostu, Jezus przejrzał. Jezus zna twoje serce. On wie, co tam jeszcze potrzeba zmiany. I ty masz też siłę poprzez Ducha Świętego walczyć z grzechem. Ty masz siłę, dlatego że Jezus umarł za ten grzech i nie musi być przeszkoda między tobą a Bogiem. Nie musi być. I możesz wyznać grzech i on mało, że Biblia mówi, że odpuszcza nasze grzechy, to on jeszcze daje zwycięstwo nad grzechem. I Jezus ją skonfrontował. Wiecie, ale dlaczego ta Samarytanka, ona no grzeszyła? Dlaczego miałaś tylu tych mężów, nie? No dlatego, że w niej było to pragnienie. Rozumiecie? Ona pragnęła miłości, ona pragnęła nascenia, ona pragnęła bliskości, po prostu była niezadowolona, no i szukała, no ten się nie sprawdził, no to może następny się sprawdzi, ale tak naprawdę nic nie jest w stanie ciebie zaspokoić. Naprawdę nic nie stanie i możesz szukać różnych rzeczy, które są ważne dla ciebie, cenne i wartościowe, ale po pewnym czasie ty będziesz się czuł rozczarowany tymi rzeczami. Dlatego tylko Jezus może cię zaspokoić. I dalej ona znowu dyskutuje z Jezusem. To jest 4 rozdział Ewangelii Jana, 20. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. I Samarytanka, ona miała dalej mentalny problem, no jak, no to gdzie my mamy się modlić, gdzie my mamy się zgromadzać, pod jakim szyldem mamy się zgromadzać, gdzie jest ta prawda, nie, może tutaj, może tam, a Jezus jej powiedział tak, że przychodzi taka godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I o co tutaj chodzi? W duchu, czyli mamy być napełnieni Duchem Świętym. To wszystko ma być Chrystus w nas. I to Jemu się podoba, kiedy ty modlisz, kiedy ty uwielbiasz Boga, kiedy ty ewangelizujesz, kiedy ty rozmawiasz. To ma być przejaw Jego mocy, Jego życia przez ciebie. To jest w duchu i w prawdzie. Dlatego, że co to znaczy w prawdzie? Jezus jest prawdą. Jeżeli ty chcesz żyć i mieć obecność Bożą w swoim życiu, ty masz żyć w prawdzie. Masz po prostu przychodzić do Ojca, do Ducha Świętego i mówić, Boże, ja jestem taki słaby, taki grzesznik, tyle jeszcze, to jest nie tak. Pomóż mi. I On będzie ci pomagał. Ale musisz stanąć w prawdzie. Co jeszcze potrzeba uregulować, nie? Co jeszcze trzeba zmienić? I On będzie, Duch Święty będzie cię prowadził. Kiedy ty przyznasz się do swoich słabości, kiedy ty będziesz chciała czy chciał korygować swoje życie i wierzę, że wtedy namaszczenie Ducha Świętego będzie nad twoim życiem i będziesz się nim rozkoszować i będziesz się nasycać tą wodą, którą on ma.
Więcej to ja dokończę jeszcze. Jeśli pozwolicie, to troszkę jeszcze tutaj przejdę do takich wskazówek może. Bo Asia powiedziała wspaniale o tym, jak o takich rzeczach, które są potrzebne w życiu każdego z nas. I ja chciałem wspomnieć o tym, jak to praktycznie można uzyskać, bo Bóg nam dał pełne wskazówki w swoim słowie. I tutaj widzimy na przykład, jak wcześniej też była modlitwa na spotkaniu, wskazówki. To znaczy chodzi mi o to, że otrzymaliśmy na przykład takie wskazówki, że kto uwierzy i zostanie ochrzczony, ten będzie zbawiony. Więc wskazówką jest to, najpierw wiara, później chrzest, prawda? No i wtedy nieraz spotkałem się z osobami, które czekały na chrzest i mówimy, no może poczuję, albo cokolwiek się stanie, ale tutaj jest sprawa jasna. Słowo mówi, że kto uwierzy, więc po uwierzeniu należy się ochrzcić. To jest kwestia posłuszeństwa. I to są te wskazówki, które są powiedziane i zapisane w słowie. Tak samo tutaj Jezus w Ewangelii Jana mówił, że każdy, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, bo z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Więc tutaj jest ważne pragnienie, ale tam jest jeszcze, jak powiada Pismo, prawda? To, co, ten fragment, który Asia czytała. Więc jest to bardzo ważne, bo jak powiada Pismo, to jest wskazówką. Więc jeżeli my w jakiś sposób będziemy czytać, przyjmować do naszego życia i działać zgodnie z tym, to będzie też wiara w nas wzrastała. Bo wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To o tym wiemy, prawda? I tutaj, jeżeli otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, rozdział 4, do 32. I tu mamy takie wspaniałe słowa. 4:32. U tych wszystkich wierzących w Jerozolimie było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. I to jest cudowne, prawda? I możemy i się zachwycamy często i dążymy do tego, ale jeśli przeczytamy wiersz wcześniej, 31, a gdy skończyli modlitwę, to wtedy było po zwolnieniu z więzienia Piotra i Jana, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czyli widzimy tutaj, że jest coś, a raczej ktoś, czyli osoba Ducha Świętego, która przychodzi do naszego życia i ona nas uzdalnia do tego, żeby być pełnym miłości, żeby być pełnym współczucia, żeby mieć jedność, o której mówiliśmy, żeby także mieć odwagę. Czyli te rzeczy, które są, ja nie mam tak naturalnej odwagi, prawda? Ale jeśli Duch Święty przychodzi, on jest w stanie udzielić mi ze swojej łaski tego daru. Więc tutaj są to praktyczne rzeczy, które przyjmujemy do naszego życia. I Biblia o tym wspomina jako o chrztach, czyli my znamy chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym. Więc tutaj chciałem wspomnieć troszkę o chrzcie Duchem Świętym. Jest to chrzest, w ogóle słowo, to będą takie znane dość rzeczy, o których niejednokrotnie wspominaliśmy, ale dobrze sobie te proste przypominać. Więc chrzest to jest słowo baptizo, czyli to oznacza zanurzenie. Czyli jeżeli my przychodzimy i tak jak teraz jest gorąco, pojedziemy sobie nad jakieś jezioro, czy wejdziemy do wody, no to się zanurzamy, prawda? Jak wejdziemy z tej wody, o ile się nie wytrzemy, to coś na nas pozostaje. Woda pozostaje, prawda? Czyli my czegoś, coś zrobiliśmy, i jakiś efekt pozostał, jakiś efekt uzyskaliśmy. W przypadku zanurzenia w wodzie w jeziorze uzyskaliśmy to, że jesteśmy mokrzy, prawda? Więc tak samo podobnie jak Duch Święty przychodzi, to wtedy on przychodzi z czymś konkretnym do naszego życia. I jeżeli jesteśmy zanurzani, jeżeli jesteśmy, on przychodzi z zanurzeniem, bo chrzest w Duchu Świętym to jest zanurzenie, to jest, on przychodzi to z góry, od Boga, wtedy przejawiają się właśnie te elementy, o których wspomniałem w naszym życiu. Te elementy wewnętrzne już. Pozostajemy też napełniani Duchem Świętym, tak jak wtedy uczniowie, apostołowie. Z tego fragmentu, o którym przeczytaliśmy. Jezus, on jest naszą wskazówką, bo on jest naszym Panem. On był nauczycielem, prorokiem, ale przede wszystkim Panem i Zbawicielem. Dla tych, którzy chcieli Go przyjąć, bo i to się wiąże też bardzo z chrztem Duchem Świętym, bo czy z przyjęciem Ducha Świętego, prawda? Ja wierzę, że to jest potrzebne nam często. Ja nie chodzi mi może o te zewnętrzne takie aspekty, czy będziemy czuli, czy będziemy na przykład, czy jakieś języki z ognia będą codziennie nad nami się pojawiały, bo nie o to chodzi, tylko wierzę, że napełnienia Duchem Świętym potrzebujemy codziennie. Nawet wskazuje nam to pewien cykl, który Bóg ustanowił, bo Bóg ustanowił ten cykl, który doskonale znamy, noc, dzień, więc jeżeli jest noc, później przychodzi dzień. Dzień charakteryzuje się światłością, więc jeżeli chcemy mieć światłość w swoim życiu, więc myślę, że potrzebujemy codziennie tego przechodzenia do Boga, napełniania Duchem Świętym i od razu jeszcze raz podkreślam, nie skupiamy się na, oczywiście ważne są elementy zewnętrzne, że poczujemy, ale to, że przyjmujemy to życie Boże, to jest najważniejsze. Oczywiście chrzest Duchem Świętym charakteryzuje się tymi naturalnymi znakami, bo o tym nam Słowo mówi i uczniowie, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotykał się z nimi, to jest pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich 4:5, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I tu Jezus wskazuje na tą potrzebę, na tą konieczność oczekiwania, aby przyjąć ten dar Ducha Świętego. Jeśli otworzymy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 31-32, to tutaj są takie słowa. Tego, czyli Jezusa, wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Czyli widzimy, że Bóg jest udzielany tym, którzy są posłuszni. Posłuszni czemu? Posłuszni Słowu Bożemu. Posłuszni wskazówkom. Posłuszni temu, co jest zapisane. Tak jak wcześniej mówiłem, że kto uwierzy, tak jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Więc posłuszni Słowu Bożemu, temu, co Bóg powiedział. I werset 31 mówi nam, Bóg Jezus wywyższony jako wódz i zbawiciel, czyli jako Pan i Zbawiciel. Więc jeżeli my przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i uznajemy Go swoim Panem, więc na podstawie tego posłuszeństwa możemy oczekiwać w naszym życiu tego wzrostu, tego ciągłego napełniania się Duchem Świętym, tego ciągłego daru łaski, którym jest Duch Święty, który zostaje nam dany. On, później powiemy chwilkę, po co on zostaje nam dany. Ja tutaj przejdę też do... Teraz przejdziemy do Ewangelii Jana, 1 rozdział. Otworzymy 1 rozdział. Mówiliśmy o chrzcie Duchem Świętym i wspomniałem też o chrzcie wodnym. No, oczywiście prawie wszyscy doświadczyliśmy chrztu wodnego, może jeszcze dzieci czy ktoś z młodzieży, ale jest to decyzja, którą podejmujemy w posłuszeństwie na wiarę. To znaczy, jeżeli uwierzymy i zostaniemy ochrzczeni. I tutaj jak w 1 rozdziale Ewangelii Jana pytali się faryzeusze Jana Chrzciciela, który chrzcił. Do niego przychodziła cała Jerozolima, inne jeszcze okręgi i doznawali chrztu. I pytali się go od 25 wersetu. Pytając go, rzekli mu, czemu chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyka sandałów jego. Wiadomo, że chodzi o Jezusa. I tu przejdziemy do 32-33. Jan świadczył też, mówiąc, werset 32-33. Widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na którym spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. Więc widzimy, że ta osoba, która chrzci Duchem Świętym, tam, gdzie możemy do kogo się udać, to jest Jezus. Jeżeli w wierze przystępujemy do Jezusa Chrystusa, czyli przyjmujemy Jego Słowo, więc możemy się oczekiwać na podstawie tego posłuszeństwa, jak powiedzieliśmy, gdzie jest zapisane w Dziejach Apostolskich, że Bóg udziela, czyli daje Ducha Świętego tym, którzy mu są posłuszni. I tutaj były te pytania faryzeuszów, którzy oni mieli bardzo duże poznanie, bardzo dużo wiedzieli, bardzo dużo wiedzę mieli, byli bardzo wyedukowani, ale nie rozpoznawali, bo Jezus był zapowiadany przez Jana Chrzciciela. To był ten pierwszy etap zapowiedzi. Jan chrzcił wodą ku upamiętaniu, czyli na zmianę myślenia, bo to jest słowo greckie metanoia użyte, czyli zmiana myślenia, więc jeżeli my to jesteśmy na podstawie posłuszeństwa, jesteśmy chrzczeni w wodzie, więc to jest ten kierunek ku upamiętaniu. Tak samo chrzest nie jest, to też wiemy z 1 Piotra 3,21, już nie będę tego czytał, ale chrzest otwierał, tylko powiem, że chrzest jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, ale prośbą do Boga o dobre sumienie. To rozumiemy oczywiście, czyli sumienie jest częścią duszy, więc nasza dusza doznaje tego oczyszczenia. Oczywiście chrzest w pełni stał się możliwy, czyli te wszystkie aspekty chrztu, które doświadczamy w naszym życiu, one mogły przyjść, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał. Bo Jan, on chrzcił wodą ku upamiętaniu. I tak samo jest to prośba do Boga o dobre sumienie, prawda? Więc my potrzebujemy też, o tym mówi List do Rzymian, 6 rozdział, tylko przyobleczenia się w Chrystusa. Jest to oczywiście powiązane z chrztem, czyli z aktem naszej, ale bardziej z aktem wiary, bo List do Rzymian, 6 rozdział, od 3 wersetu. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tego, wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało nadal zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Więc tutaj przez ten akt wiary, przez to, że uwierzymy, wierzymy Bogu i przyjmujemy Go do naszego życia i idziemy dalej w posłuszeństwie, dostępujemy tych następnych błogosławieństw od Boga. Tutaj jest trzeci werset. Czyż nie wiecie? Czyli to jest taka jakby przesłanie do naszego umysłu, gdzie nasz umysł często błądzi, często jest w niewierze, często jest w jakimś zamieszaniu. Tutaj mamy słowo, czyż nie wiecie, więc mamy wiedzieć, mamy nasze myśli, nasz umysł ma to przyjąć, że to się już stało, że zostaliśmy już pogrzebani przez chrzest w śmierć i powstaliśmy do życia z martwych, czyli przeobrekliśmy się w Chrystusa. O tym mówi też nam, Galacjan 3, 26-27. Tu z Kolosem czytał Czarek wcześniej, to jest też słowo o przyoblekaniu się i ubieraniu inaczej, przywdziewaniu na siebie. Galacjan 3, 26-27. Może 25. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeobrekliście się w Chrystusa. Czyli tu widzimy to przeobleczenie, to ubranie się, bo to dosłownie oznacza takie natury Jezusa Chrystusa. Czy my to przeoblekamy? Czy nasze życie jest przeoblekane w te wszystkie aspekty, w te wszystkie rzeczy, których pragniemy, czyli w dobroć, miłość, pokój, sprawiedliwość. To wszystko już uzyskujemy poprzez wiarę i poprzez posłuszeństwo w naszym życiu. List do Rzymian, 5 rozdział. Usprawiedliwieni od 1 wersetu. Usprawiedliwieni tedy z wiary, a dokładnie to powinno brzmieć, uznani za sprawiedliwych, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc tu widzimy, że jest usprawiedliwienie. My zostaliśmy usprawiedliwieni. My to przyjmujemy. My to otrzymujemy z łaski, więc nie jesteśmy w stanie tego uzyskać sami. I to usprawiedliwienie jest faktem i ono jest na każdy dzień. Więc to jest też jeden z przejawów właśnie działania Ducha Świętego w naszym życiu, że możemy być usprawiedliwieni, czyli przyjęliśmy to usprawiedliwienie i usprawiedliwieni z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uznani za sprawiedliwych, w oryginale jest. Ja dlaczego tak to podkreślam? Bo to jest nie nasza zasługa w ogóle. Tu troszkę inaczej to brzmi. Usprawiedliwieni z wiary. Natomiast uznani za sprawiedliwych, i później z wiary pokój mamy przez. Więc nasza wiara dotyczy bardziej pokoju. Czyli tego, że my przychodzimy do Boga i wierzymy w to, że przez usprawiedliwienie otrzymujemy pokój, otrzymujemy miłość, otrzymujemy pełnię Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, bo w przeciwnym wypadku umysł nasz będzie niestabilny. Będzie raz na górze, raz na dole. Raz będzie pełen wiary, innym razem będzie pełen niewiary. Więc to jest ważne. I to pokazuje nam na to, czym to jest Królestwo Boże, bo wiemy, że List do Rzymian 14:17 mówi, że Królestwo Boże to jest pokój, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli Duch Święty przychodzi i On nam objawia to Królestwo Boże w nas. Mamy usprawiedliwienie tutaj i mamy pokój, tak jak przeczytaliśmy w tym pierwszym wersecie. I to jest Królestwo Boże, które działa. To jest praktyczna rzecz, którą każdy z nas może doświadczać w swoim życiu codziennie. Kiedy to usprawiedliwienie i to jest to uznanie za sprawiedliwych, to jest też dobrze to wiedzieć, czas przeszły dokonany, czy też dokonało. Więc nawet taka forma jakaś gramatyczna wskazuje nam na to, że to już działa w naszym życiu, ale to dzieje się przez wiarę, kiedy my to przyjmujemy. Tak samo przyjęcie Ducha Świętego następuje poprzez to, że pragniemy, jak tutaj mówiliśmy, ale też, że właśnie jesteśmy posłuszni, czyli jeżeli poszliśmy tą drogą Bożą, uwierzyliśmy i zostaliśmy ochrzczeni, czyli daliśmy się zanurzyć w wodzie i przeoblekliśmy się w Jezusa. Nasze życie zostało odnowione i nasz duch został ożywiony, bo przy przyjęciu Jezusa, przy narodzeniu na nowo, my przyjmujemy Ducha Świętego i wtedy nasz duch żyje. I później jest oczywiście ta ważna sprawa mocy, tej przeobleczenia mocy z wysokości, gdzie Duch Święty przychodzi. To, o czym Jezus mówił, o czym czytaliśmy, że do uczniów była wskazówka, żeby czekali i oczekiwali na obietnicę Ojca. Jest to obietnica, która wypełnia się, bo Bóg jest prawdomówny i On zawsze mówi prawdę, to wiemy. To jest bardzo takie oczywiste, ale nieraz możemy mieć w zamieszaniu w naszym życiu, bo wydaje nam się, że może okoliczności są inne, może coś jest inaczej. Ja sam często jestem zatroskany o różne rzeczy materialne, o inne, ale wiem, że to, co Bóg powiedział, to jest prawdą. I On jest prawdą, bo Jezus jest prawdą. I ja wierzę Jego Słowu i tylko właśnie przez Słowo Boże umysł mój może być stały i stabilny i może przyjąć to usprawiedliwienie. Tutaj jeszcze przejdziemy do Ewangelii Jana, 3 rozdziału. Na chwilkę. 3:13-18. Tu już Asia wspominała o tym. I to jest to, po co przyszedł Jezus. Ewangelia Jana 3:13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest tak, Jezus odpowiada na pytania Nikodema, który wcześniej przyszedł do Niego w nocy i pytał się, który był faryzeuszem, czyli uczonym w piśmie, doskonale znał słowo. I on się pytał Jezusa od 2 rozdziału. Przyszedł do Jezusa w nocy, Nikodem, i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Czyli tutaj widzimy, że Jezus odpowiada, Jezus dał się poznać Nikodemowi czy innym jako nauczyciel. I oni go uznawali jako nauczyciela, jako wspaniałego człowieka, jako proroka. Ale Jezus, co dalej mówi? Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli narodzenie na nowo jest tym pierwszym etapem, że możemy widzieć Królestwo Boże. Później rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli już widzimy tutaj ten element, że możemy wejść do Królestwa Bożego poprzez narodzenie z wody i z ducha. Wiemy, że woda to jest symbol słowa. Oczywiście też woda, tak naturalnie, tak jak to czytamy, oznacza woda chrztu, prawda? Więc zanurzeni jesteśmy przez chrzest. Kiedy dajemy się ochrzcić, jest to taki symbol, takie uzewnętrznienie tego, że nasze życie oddajemy Bogu i nasze grzechy są przebaczone i uznajemy śmierć Jezusa Chrystusa w naszym życiu i powstajemy do życia z martwych. Woda oczywiście oznacza słowo, więc jeżeli słowo przyjmujemy do swojego życia, tak samo list do Efezjan, to nie będziemy otwierać, ale 5:26 mówi, że Jezus oczyszcza kąpielą wodną przez słowo, Kościół, czyli nas. Więc tu widzimy to oczyszczenie. Więc przez słowo jesteśmy oczyszczani i przez słowo i narodzenie się wchodzimy do Królestwa Bożego. Z wody i z ducha, czyli potrzebna nam jest osoba Ducha Świętego, to narodzenie z góry. I Jezus mówi: co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I to była odpowiedź Jezusa do Nikodema, czyli my potrzebujemy, tak jak mówiłem już, że chrzest wodny, on to jest znak naszej śmierci, naszego powstania do życia zmartwych. I on jakby tutaj mówi do naszego umysłu, że zostaliśmy usprawiedliwieni, że przez przyjęcie Jezusa Chrystusa staliśmy się sprawiedliwością, że on umarł na krzyżu za to, że jego krew się przelała i ona jest cały czas aktualna i ona woła, przemawia lepiej niż krew Abla. I to jest fakt. I to przyjmujemy dla naszej duszy, dla naszego ciała. I narodzenie z ducha, ono powoduje, że duch nasz świadczy wespół z duchem, że duch, bo pisze w liście do Rzymian, że duch Boży świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli wtedy ożywiony nasz duch świadczy razem z duchem Bożym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I tutaj mamy tą pewność, że przez narodzenie z Ducha Świętego i z wody weszliśmy do Królestwa Bożego i wtedy mogą się przejawiać aspekty tego Królestwa Bożego, o którym mówiliśmy, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I właśnie Duch Święty jest bardzo potrzebny, bardzo, jakby to, ja nazywam to chrzest Duchem Świętym, czy może napełnianie się Duchem Świętym, jak najczęściej, nawet każdego dnia. Jest to niezbędne do tego, żebyśmy wytrwali, żebyśmy szli, żebyśmy nie tylko wytrwali, ale żebyśmy też uzyskali pewne korzyści. To krótko o tym jeszcze tutaj powiem, bo otworzymy Dzieje Apostolskie. 2 rozdział, od 2 do 4. To już jest opis oczywiście, kiedy Duch Święty przyszedł, stąpił na tych, którzy byli posłuszni słowu Jezusa, które On wypowiedział do nich, żeby oczekiwali na obietnicę Ojca. I tu czytamy tak. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Czyli tutaj takim zewnętrznym znakiem było mówienie innymi językami. I tutaj wszyscy, którzy byli na tym święcie w Jerozolimie, oni ujrzeli, że coś dziwnego się stało. My wiemy, wiadomo, że coś wspaniałego, ale oni byli zaskoczeni, myśleli, że młodym winem się upili. Ale Piotr później wyjaśnia tę sprawę, że ci ludzie nie są pijani, ale gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale oni, oczywiście nie będę tego czytał, tego kazania Piotra, tylko w skrócie można powiedzieć, oni przez posłuszeństwo, przez to, że zgodzili się ze słowami Jezusa, otrzymali tą obietnicę Ojca. Tak samo my w naszym życiu. Kiedy zgadzamy się, po prostu zgadzamy się z tym, co On mówi do nas, no to wtedy możemy oczekiwać tych przejawów Ducha Świętego. I to nawet każdego dnia. I Dzieje Apostolskie 2:36-37. Niechże tedy wie z całą pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. Czyli tu już widzimy, że znowu to uznanie Pana i Zbawiciela. Jako Pana i Zbawiciela to jest to posłuszeństwo, którego my uczyniliśmy. Które każdy, kto przychodzi do Boga i uwierzy Jemu, że Jezus wzbudził go z martwych i uwierzy w sercu swoim, to jest zbawiony. Więc tutaj przez posłuszeństwo otrzymujemy Ducha Świętego, bo Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są posłuszni. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli jak najbardziej zawieramy się i my, to wiemy. Bo tutaj mamy to jasno potwierdzone w słowie, że to są wszyscy, którzy są nawet z dala, którzy przychodzą do Boga, upamiętają się i dadzą się ochrzcić, otrzymają dar Ducha Świętego i taka jest kolejność. Był oczywiście jeden wyjątek, to widzimy w Piśmie, w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, kiedy Duch Święty stąpił na pogan. To znaczy to był to ten moment, kiedy Piotr otrzymał wizję różnych zwierząt i Bóg mu powiedział, wstań Piotrze, zabij i jedz. Stało się to 3 razy i to była taka wskazówka dla Piotra, żeby udał się do domu Korneliusza, bo wiemy, że później przyszli słudzy wysłani przez Korneliusza, setnika, który był mężem bogobojnym i nieustannie modlącym się do Boga, dającym jałmużny. Przyszedł do niego anioł w widzeniu i mu powiedział, żeby wysłał posłańców do po Piotra, żeby sprowadzili go do jego domu. A dla Żydów, wiemy, no było to nie, zabronione. Znaczy zabronione. No prawo mówiło, że nie można przebywać Żydom z poganami, gdyż oni byli oddzieleni. Więc oni mieli być, mogli tylko ze swoimi jakby współbraćmi kontaktować się, mogli z nimi przebywać, mogli z nimi jeść. Nawet dla Żydów no, nie było to możliwe, żeby oni nie wyobrażali sobie, żeby wejść do domu poganina. Więc tutaj była, można powiedzieć, taka rewolucja, kiedy, ale to była rewolucja Ducha Świętego. Ja tu przeczytam z 10 rozdziału, od 43 do 48, tą końcówkę, kiedy Piotr właśnie przyszedł do domu Korneliusza i mówił te słowa. O nim to świadczą, o Jezusie, wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieni się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Więc widzimy, że tutaj został wylany dar Ducha Świętego, czyli oni otrzymali chrzest Duchem Świętym. Poganie i tutaj słowo, które jest użyte, zdumieni się, wierni pochodzenia żydowskiego, którzy to obserwowali, bo oni byli wtedy tylko obserwatorami, w przeciwieństwie do dziejów apostolskich na początku, gdzie to na Żydów został wylany dar Ducha Świętego i na prozelitów, czyli tych, którzy przyłączyli się do Żydów, czyli generalnie na Żydów, bo wtedy dar Ducha Świętego był udzielony Żydom. A tutaj była to tak wielka rewolucja, jak powiedziałem, czyli taka zmiana myślenia, że i poganie mogli dostąpić Ducha Świętego, to zdumieni się, to jest słowo takie, stali jak osłupiani, byli po prostu, jak można powiedzieć teraz, jakby ich zamurowało. Więc oni byli tak zdumieni, że i poganie otrzymali Ducha Świętego. Ale dzięki Bogu my też możemy w tym uczestniczyć. Dzięki temu faktowi, który się stał. I tutaj tak, Efezjan 1,13, o czym nam mówi, że my zostaliśmy zapieczętowani tym obiecanym Duchem Świętym. To Paweł w pierwszym rozdziale do Efezjan 1,13 tu wypowiada takie słowa. Może 12. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, może 14 też, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli widzimy tutaj, że Duch Święty pieczętuje. Więc jeżeli przyjmiemy Ducha Świętego, mamy też tą pieczęć, czy taką ochronę dla naszego życia. My jesteśmy takim, można powiedzieć, listem zapisywanym przez Boga, bo Bóg pisze w nas słowa. My czytając słowo do naszego życia, my napełniamy się tym słowem i Bóg pieczętuje nam przez Ducha Świętego to słowo w nas, że to słowo może pracować, może ono wykonywać to, bo Bóg mówi, że On posyła swoje słowo, i które wykonuje Jego wolę, to z czym było posłane. I tak samo w naszym życiu, kiedy my, nie wystarczy samo przyjęcie słowa, czyli czytanie, napełnianie się słowem, jeszcze jest pieczęć Ducha Świętego. Wtedy następuje też przejście do akcji, bo dzieje apostolskie 9:36, to już czytaliśmy, ale jeszcze powrócę do tych wersetów, bo nie, tego nie czytaliśmy, przepraszam, ale wcześniej, prawda? 10:36 do 38. To jest mowa o Jezusie Chrystusie. O Bogu. Posłał On synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. Czyli tutaj widzimy tą pieczęć, którą, jeśli słowo jest w nas, jeśli jesteśmy posłuszni temu słowu, czyli zgadzamy po prostu się z tym, co Bóg powiedział, to wtedy ta pieczęć Ducha Świętego powoduje to, że możemy też doświadczać tych wszystkich przejawów. Tego możemy wtedy czynić dobro, bo któż z nas jest dobry sam z siebie? No ja nie jestem sam dobry z siebie. Dobrym jest tylko Bóg. Ale ja mogę być dobry tylko dzięki Duchowi Świętemu. Tak jak Jeremiasz to proroczo już zapowiedział, prorok Starego Testamentu, kiedy mówił, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to będzie taki czas, że Bóg prawa swoje włoży do serca i wypisze na umyśle. Więc to było to, czego Izrael nie mógł dostąpić, czemu nie mógł dosięgnąć. Oni chcieli, oni starali się, ale nie mogli tego uczynić. Stare przymierze polegało na tym, że przychodzili do Boga przez ofiary, my o tym dobrze wiemy, i dostępowali odpuszczenia grzechów oczywiście, ale czasowego. Później powtarzało się znowu, ten cykl się znowu powtarzał. Ofiara, odpuszczenie. Więc wszystko to działo się na zewnątrz. Ale Bóg właśnie proroczo mówił przez proroka swojego, że będzie taki czas, kiedy Duch, i on mówił o Duchu Świętym, który przyjdzie i zamieszka w nas, i o tej pieczęci Ducha Świętego, że, która będzie nas uzdalniała do tego, żeby prawa Boże, których Izrael nie mógł do końca przestrzegać, my będziemy mieli w swoim sercu. I na umysłach będzie to wypisane naszych. Także będziemy o nich wiedzieć, ale będziemy też mieli takie pragnienie wykonywania. I to jest możliwe tylko dziękowi Duchowi, możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Czyli to czynienie do dobra. Bo dobra nowina tutaj. W 36 wersecie czytaliśmy, że zwiastując dobrą nowinę o pokoju. Czyli to dobro i pokój stają się wtedy naszym udziałem przez Ducha Świętego. To dobro, które chcemy wykonywać, ale często nam się może nie udawać. Tylko dzięki niemu, tylko dzięki tej osobie Ducha Świętego i tej pieczęci Ducha Świętego jest to możliwe. I wtedy czynimy to z wewnątrz, czyli z naszego serca, z naszych motywacji, z naszego nastawienia, nie z tego, że musimy, albo że nam się wydaje, że to jest, że tak powinno się dziać. I to jest zupełnie co innego, to jest duża różnica. Po drugie też Duch Święty przynosi uzdrowienie. I uzdrowienie duszy i ciała zarówno. Dobra nowina o pokoju, czyli dobra nowina i pokój. Tak co mówiliśmy, i uzdrowienie. Bo 38 werset mówił, że Jezus Chrystus, namaszczony Duchem Świętym i mocą, chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czyli tutaj uzdrowienie. Uzdrowienie zarówno ciała, jak i duszy. To staje się możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Tak samo jest to, o czym wcześniej mówiliśmy, to jedno serce, to, że mieli wszystko wspólne, ta jedność, to się staje możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który przyszedł na tych, którzy oczekiwali na Niego, którzy tam zebrali się, jak to już wcześniej czytaliśmy w rozdziale 5, w rozdziale 4 Dziejów Apostolskich, gdzie byli zebrani na jednym miejscu i zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. To jest następna rzecz, którą otrzymujemy dzięki Duchowi Świętemu. Odwagę do głoszenia Słowa Bożego. I możemy zauważyć te wszystkie, można powiedzieć, to są cele chrztu Duchem Świętym, czy te korzyści z chrztu Duchem Świętym, czyli to, że możemy czynić dobro, czyli ogólnie rzecz biorąc to dobro, które Bóg nam udziela, uzdrowienie duszy i ciała, ta jedność, i to głoszenie z owego Słowa Bożego, to wszystko dzieje się nie dla naszego egoizmu. I to jest też ta różnica między Starym Przymierzem. W Starym Przymierzu było tak, że każdy indywidualnie przychodził do kapłana, który się wstawiał za nim do Boga i dostępował odpuszczenia. I to się działo indywidualnie. Tutaj my sobie nawzajem usługujemy. My nawzajem możemy doświadczać tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich korzyści Ducha Świętego. I tak samo głoszenie z odwagą Słowa Bożego jest to dla innych, żeby coraz więcej ludzi przychodziło do Królestwa Bożego. Czyli to, w czym Stare Przymierze nie mogło, z czym się nie mogło uporać, z tym, można powiedzieć, tak powiem, uporał się Jezus, przychodząc ze swoją ofiarą, kiedy złożył siebie w ofierze na krzyżu i uzyskał dostęp do Ojca bezpośrednio, i to tylko dzięki Duchowi Świętemu. Mamy teraz przystęp do Ojca, jedni i drudzy w tym samym Duchu. Czyli ten Duch Święty, on jest tą naszą jednością, naszą siłą i naszą pełnią. I ja myślę i tak uważam, że to jest najwspanialsza rzecz, żeby cały czas poszukiwać. Znaczy poszukiwać w sensie takim, żeby przychodzić do Boga, bo on nie jest daleko od nas, nie jest gdzieś wysoko, że nie możemy się tam dostać, ani gdzieś głęboko. O tym jest do Rzymian nam mówi, ale on jest bardzo blisko nas, w naszym sercu i w słowach na naszych ustach. A jeżeli my jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego i w naszym sercu zamieszkał Duch Święty, wtedy możemy doznawać tych wszystkich aspektów Ducha Świętego, tych wszystkich korzyści. No bo czyż to nie jest wspaniałe, kiedy wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, nie tylko na spotkaniu, ale gdzie jesteśmy, możemy odczuwać Bożą miłość, Boży pokój, Bożą radość. To jest najwspanialsza rzecz, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. No i to jest takie zachęcenie też, że jak weszliśmy przez, daliśmy się ochrzcić przez chrzest wodny, czyli weszliśmy w tą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tak teraz możemy przychodzić nawet codziennie i doświadczać tego, tej pełni Ducha Świętego. Dzięki temu, że Bóg nam dał taką obietnicę i możemy być posłuszni Jego Słowu. Amen.